Witam w 19 odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Dzisiaj nagrywamy w trzyosobowej ekipie. Michał Barzyński, Bazik.
Witam.
Jacek Nowak, Jan.
Witam.
I ja, Marek Pańczyk, Pancho. Dzisiaj mamy taki odcinek tematyczny, związany ściśle z grami kooperacyjnymi. Przygotowaliśmy recenzję dwóch gier, Pandemic i Last Night on the Earth, a więc gier należących z grubsza do tego gatunku. Poza tym przygotowaliśmy tam taką dłuższą rozmowę o tym, czym jest ten gatunek i jakie są tam jego silne, słabe strony. No i oczywiście, wiadomo, przygotowaliśmy też top 5 związany z grami kooperacyjnymi. Tak więc, nie przedłużając, przechodząc od razu do tematu, pierwsza recenzja gry, Pandemic. Króciutko tylko przypomnę, że Pandemic jest to gra stworzona przez autor, której autorem jest Matt Leacock, który na Board Game Geek chwali się tym, że gra tylko zielonym kolorem. Ale wracając do Pandemic, gra przeznaczona od 2 do 4 graczy, umiarkowanie krótka, więc średnia partia to jest około 30 minut, może 45. A o czym jest sama gra? Generalnie, no mamy jak w typowej grze kooperacyjnej, czyli drużyna, czyli ta grupa graczy wspólnie współpracuje nad tym, żeby zwalczyć rozprzestrzeniającą się chorobę, tak, po świecie, epidemię. 4 epidemie, tak dokładnie. I teraz może coś o swoich wrażeniach, bo gra jest generalnie bardzo, można tak powiedzieć, gorąca, szczególnie na polskim teraz rynku. Co się gdzie się nie przeczyta, to ktoś już kupił tą grę, gra cały czas. A więc jest niesamowity taki hype związany z tą grą. I chciałem się was też zapytać, czy was też ogarnął tą szał, bo wiem, że Michał, kupiłeś tą grę, ale czy faktycznie po kilku rozrywkach okazała się taka super?
Znaczy ja przyznam, że kupiłem chyba 5 czy ileś egzemplarzy tej gry, ale żaden z nich nie był dla mnie finalnie, tylko wszystkie były dla różnych osób w Warszawie, także sam dla siebie nie kupiłem.
Ale zagrałeś. No,
zagrałem kilka razy, ale no nie wiem jeszcze, czy będę kupował. Jak na grę kooperacyjną mi się bardzo podobała, natomiast no, to nie jest do końca taki mój wymarzony gatunek. Bardzo dużym plusem jest to, że jest rzeczywiście bardzo krótka i no nie jest, no to dokładnie tak, no ten Shadows over Camelot to potrafił się jednak dłużyć, a tutaj jest to z jednej strony krótkie, a z drugiej strony jest trudna, zwłaszcza jak się spokojnie, jak już się w ten trudny poziom włączy, to rzeczywiście ciężko mi sobie wyobrazić, żeby to jakoś tak mieć algorytm na wygrywanie zawsze, także jest, no jest inaczej myśleć i jednocześnie to nie trwa długo i no, z dużą przyjemnością zagram. No bo to jest, w zasadzie nie odmówię.
Bo to jest ciekawa gra, bo w sumie mamy te 3 poziomy trudności, tak? Tego raczej nie ma, z tego co wiem, we Władcy Pierścieni, Rainera Knizii, czy też takiej kooperacyjnej gry charakterystycznej. I w sumie w Shadows Over Camelot też podchodzimy po prostu, najwyżej gramy ze zdrajcą albo nie. A tu mamy dosyć fajnie, można sobie konfigurować tą rozgrywkę, że jeżeli już jesteśmy pewni w swoje siły, tak, jesteśmy bardziej doświadczonymi graczami, możemy sobie wziąć nawet ten najwyższy heroik poziom.
Zdementuję od razu to, co powiedziałeś o Władcy Pierścieni. Najbardziej tam
można, tak? Mhm. Okej, ale w Shadowsów też teoretycznie, tylko z tym zdrajcą tam można konfigurować. I faktycznie tak jest, że w Pandemiku, Michał, grałeś na wszystkich poziomach tych trudności?
Nie grałem na najtrudniejszym, także nie wiem, no na tym średnim widziałem, że już niby to się daje wygrywać, ale jest to na tyle zazwyczaj na granicy. Czasami można wygrać nie widząc tego, jak to było blisko, ale generalnie gry się kończą tak blisko przegranej, że no nie bardzo, no mówię, nie bardzo widzę, żeby się dawało znaleźć jakiś taki prosty i stuprocentowy sposób na tą trudną wersję, nawet jakby jakoś dużo pograć.
A słuchajcie, jeszcze taka jedna rzecz, może tu do ciebie, Jacku, nie wiem, to jest taki, w Pandemiku mamy, prawda, te karty teoretycznie ukryte, nie pokazujemy, ale jednocześnie możemy wszystko o nich mówić, tak? Całą naszą zawartość ręki. W Shadowsach jest to ukryte pod klimatem. W sumie We Władcy Pierścieni podobnie, tak? Nie ma tak jawnych, tak wszystkiego jawnie. Mamy się przenieść tematycznie. I czy wam nie przeszkadza tutaj to, że ta gra tak naprawdę naraz pozwala na doszczętnie wszystko? Możemy dokładnie każdą kartę powiedzieć. Jakbyśmy grali w pasjansa, tak rozłożyć przed sobą.
Ta gra jest tutaj... To może mi nie przeszkadza tak bardzo. Natomiast ta gra, podobnie jak te, o których powiedziałeś wcześniej, może za wyjątkiem Shadowsów, no ma ten problem, że może się okazać, że jakiś, że pojawia się taki lider tej grupy, który de facto rządzi wszystkimi i mówi, co mają robić. No i te wszystkie gry kooperacyjne, czy też prawie wszystkie, no jakoś wymagają od użytkowników, od graczy dużego wysiłku, żeby przezwyciężyć ten syndrom, no bo on generalnie psuje grę, tak? Gracze, którzy są mniej przebojowi, mniej się wdzierają do tej dyskusji, forsują swoje zdanie, czują się, jakby tam po prostu ktoś wyjmował im karty z ręki i zagrywał za nich i mówił im cały czas, co mają robić. No i to psuje te wrażenia z rozgrywki. No i Pandemic nie jest od tego wolny. A wręcz przeciwnie, właśnie przez to, że wszystkie karty widać. Może tak się zdarzyć, że nasze pomysły na rozgrywkę, jakiekolwiek by nie były, czy dobre, czy złe, no po prostu nigdy nie zostaną nawet wysłuchane przez pozostałych graczy, to dopiero wprowadzone w życie.
No właśnie, bo to ten zarzut się pojawił, jak grałem tam w czterosobowej partii, w tym tam były jeszcze dwie kobiety grały i od nich właśnie padł zarzut, że po prostu zero decyzji, że one no, nie podejmują żadnych decyzji. Jest ktoś, rzuca jakiś plan, jest jakiś tam pomysł na teraz roz... No i oni mówią tylko zawartość swojej ręki i koniec, tak? Ale nic od nich nie zależy. Nieważne, czy podejmą tą decyzję dobrą, czy złą, ale podejmą, tak? A tutaj nic, no, takie siedzenie i wysłuchiwanie, kto tam ma jakiś pomysł na tą grę i koniec.
Czy trzeba się... Gracze, którzy mają takie tendencje do przejmowania kontroli, muszą się bardzo, bardzo pilnować przy tej grze, żeby nie zepsuć się gry. Oni się będą świetnie bawić oczywiście, będą ojcami sukcesu, no ale reszta graczy może się bawić jak średnio wtedy i tu wymaga to dużej uwagi. Można sobie jakoś, tutaj nie testowałem go jeszcze, miałem jakiś taki pomysł na utrudniający i zabezpieczający przed tym wariancik taki, że wprawdzie pokazujemy kartę, od razu gramy w otwarte karty, ale nikomu nie mówimy, co ma robić, mówimy tylko ewentualnie mówimy tam jednemu z graczy, który może teleportować inne pionki, że chciałbym, żebym je teleportował tu i tu, a reszta po prostu dyskusji przy grze nie ma. Trzeba obserwować planszę, patrzeć, co inni robią i z tego się domyślić, jaki mają plan i albo się do niego przyłączyć, albo zrobić inne. To bardzo może utrudnić współpracę, ale usunie tę wadę tej gry, powinno usunąć ją na stałe.
Tak, bo to jest dokładnie powód, dla którego cały gatunek dla mnie jest taki. No nie do końca jestem jakoś super zafascynowany tym, dokładnie dlatego, co powiedzieliście, i rzeczywiście ten wariancik no, brzmi ciekawie. Zwłaszcza, że akurat w Pandemiku możemy łatwo tak zmniejszyć ilość tych kart epidemii, teoretycznie poziom zmniejszyć trudności, a dodać taki wariancik i nagle rzeczywiście wszyscy musieliby grać. Natomiast w Pandemiku jeszcze powiem, że wydaje mi się, że ten problem nie jest aż tak bolesny jak w innych grach takich czysto kooperacyjnych, że no ta łamigłówka, którą mamy, wydaje mi się, przynajmniej w pierwszych partiach, jest na tyle trudna jednak, bywa na tyle trudna do rozwiązania, jak to zrobić, żeby w ogóle wygrać, że tak jakby chcąc nie chcąc, wszyscy troszkę musimy pogłówkować, co zrobić, żeby w ogóle nie odpaść bardzo szybko. No, że tutaj wydaje mi się, że nie jest tak łatwo jednej osobie wszystko tak spojrzeć i już widzieć, co chce zrobić i ponarzucać. No i nie ma takiej postaci, która w Shadowsach niby jest ten zdrajca, który sprawia, że nie możemy tak do końca słuchać jednej osoby, ale z drugiej strony jest Król Artur, który taką, no tą swoją zdolność miał taką, że w efekcie bardzo, no nie wiem, moje doświadczenie było takie, że bardzo łatwo, bardzo osoba, niezależnie od tego, czy ta osoba, która gra Królem Arturem, ma tendencję do rządzenia grą, czy nie, to ta zdolność tego Króla Artura sprawia, że de facto
że
po prostu rządzi, bo taką ma zdolność. Tak, tak, mhm. Także tam w ogóle to było jeszcze Tak jakby jeszcze gorzej niż zwykle przez tego króla Artura właśnie.
A słuchajcie, a jak jest z pandemii generalnie z losowością? Bo tam mamy jednak to, wiadomo, zależy od tego, jakie nam karty wypadną, a więc one mogą lepiej lub bardziej nam wpłynąć na miejsca, które zostaną zarażone na planszy, na ten roznoszenie się epidemii. I tym samym, czy mamy na przykład, może się zdarzyć tak, że mamy zespół zgrany, który tam gra świetnie, a jednocześnie takie karty przychodzą, że po prostu, no nie da się, przegrywamy. Bo miał naprawdę fajnego planu i dobrego tam jakiegoś porozumiewania się, komunikacji.
Znaczy na pewno musimy mieć plan dostosowany do tego, gdzie widzimy, że te karty, że te epidemie wychodzą, tak? Także to, nie wiem.
Znaczy generalnie
zgaduję, że...
Wiemy, co przyjdzie, tak? Nie jest to tak losowe, bo te epidemie powodują przetasowanie tych kart, co zeszły, i one przyjdą jeszcze raz. Nie wiemy dokładnie,
no tak, tylko bo zacząłem myśleć z tego, z tej strony, że jeżeli każda epidemia zupełnie w innym regionie, każda karta, która widać, że się będzie losować, jest w zupełnie innym miejscu, to pewnie niby jest to dość łatwe losowanie, bo nie będzie tych reakcji łańcuchowych. A z drugiej strony, jeżeli wszystkie będą, nie wiem, wszystkie w Europie będą i bardzo będą nam grozić reakcje łańcuchowe, to z kolei wszyscy wiemy, że możemy, wszyscy gracze z drużyny mogą siedzieć w tej Europie i z kolei wtedy jest łatwiej, bo nie muszą biegać gdzieś indziej, więc tak w sumie ciężko mi było wyobrazić sobie, jaki właściwie miałby być zestaw tych miast, żeby był pechowy, że po prostu w zależności od tego, jaki on jest, to robimy co innego i już. Myślę, że też za mało chyba graliśmy, żeby tak móc powiedzieć, czy ta losowość jest duża, czy nie. Z tego, co tak oglądałem na Pionku, czy u nas na Politechnice, to jeżeli się zdarzały jakieś wyjątkowo łatwe rozgrywki albo wyjątkowo trudne, to się okazywało, że to było niezrozumienie reguł tam z tymi kartami epidemii, że tam jakoś się trzeba wyrównać. To chyba na razie ta losowość to była w błędach reguł bardziej na razie.
O właśnie, tutaj uwaga od razu, jak dla osób, które jeszcze tego pandemika nie spróbowały, że właśnie jest tam dosyć, często się pojawia problem z regułami, jeżeli gra była za łatwa albo za trudna. I to tak przez parę rozgrywek, to na pewno coś tak jakiś jest. Błąd w zasadach.
Nie dajcie się nabrać, że to taka prosta, ta abstrakcyjna gierka, ta, trzeba się skupić przy czytaniu instrukcji i przeczytać ją dokładnie, bo proste przeoczenie może wypaczyć całą grę. I jeszcze co do losowości, to tutaj próbuję... No generalnie drużyna musi w czasie gry praktycznie raz czy dwa zaryzykować coś tam, tak? Założyć, że przez jedną kolejkę tutaj jednak nie przyjdzie to konkretne miasto, czy jedno z dwóch miast, które spowoduje, że to eksplozja nastąpi tych epidemii w kilku miejscach jednocześnie, łańcuchowo. I wtedy może być ten pech, może akurat czyjeś miasto. No ale generalnie im więcej... Czasami jest tak, że na przykład coś tam ryzykujemy, bo mamy szansę w ogóle wytępić jedną z tych chorób z planszy i podejmujemy jakieś większe ryzyko i ono się okazuje za duże i to wtedy jak gdyby to nie jest kwestia pecha, tylko po prostu drużyna sama się prosi o porażkę, no bo ryzykuje za dużo, tak, i za długo. Można grać w tę grę minimalizując absolutnie ryzyko i małymi kroczkami pokonując tę grę jak gdyby drużynowo, a można spróbować wielki krok zrobić, ale wtedy trzeba sporo zaryzykować i wtedy można właśnie przegrać.
No i chyba też tu jeszcze warto dodać, że na początku rozgrywki jest więcej ról, które mogą gracze przyjąć niż graczy, maksymalna liczba, a więc zawsze może się stworzyć mocniejszy układ startowy taki, albo słabszy. Znaczy chodzi o to, że poszczególne profesje mają ciekawsze umiejętności i takie rzadziej używane, prawda?
Nie wiem, zauważ... To tak samo jak z konfrontacją. Każdy ma jakieś zdanie na temat tego, czy czarne, czy białe w konfrontacji są silniejsze, ale to zdanie jest tak równo rozłożone. Jedni mówią, że to, drudzy mówią, że to. Tak samo z pandemikiem. Spotkałem się z ludźmi, którzy twierdzą, że medyk jest najsilniejszą postacią i z takimi, które absolutnie tak nie uważają i uważają, że najsilniejszy jest researcher na przykład. Więc to też nie jest tak, że to jest ustalone z góry i wszyscy się zgadzają co do rankingu postaci. Jedynie ten gość, który tam buduje stacje badawcze, no to on chyba zgodnie jest uważany za jakiegoś takiego niezbyt mocnego, a też jest przydatny, także tu trudno powiedzieć, która postać jest najsilniejsza.
Może być, on jest trudniejszy do wykorzystania. W każdym razie to chyba w ogóle nie powiedzieliśmy, o co chodzi z tymi kartami profesji, czy mówiliśmy.
Nie mówiliśmy, ale to nie musimy się chyba głębiać. To. Nie wiem, zresztą...
No, tak jak powtórzyłem, że na początku startujemy z każdy po prostu przyjmuje jakąś profesję, jakąś rolę i z tą rolą związana jakaś jest specjalna zdolność. Tak, podobnie jak w Shadowsach. Jeżeli ktoś grał w Shadows of the Camelot, tam jest dosyć podobna idea zrobiona. Tylko, że tu ma taki chyba nawet większy wpływ na grę.
Znaczy
tak?
właśnie, bo tutaj jednak każdy robi zupełnie coś innego dzięki tej roli, co też troszkę tak... No, być może pomaga. Też dzięki temu może byłby ten wariant jackowy ciekawy, że zupełnie inaczej by mi się grało, jak nie mogę z wami rozmawiać tym researcherem, a zupełnie inaczej tym człowiekiem od tanich szczepionek. No. Na tyle duży mają wpływ te zdolności, że tak jakby tutaj też każda gra dla mnie może być inna, jak gram inną postacią.
Tutaj niż Shadowsa. Tu na pewno ten wariant byłby troszeczkę, nie spodobałby się ludziom, którzy tak bardzo lubią te gry kooperacyjne właśnie z powodu takiego, że jest jednak właśnie duże rozmowy, tak? Tego planowania, negocjacji, coś tam, kombinowania, gadania po prostu.
Pewnie dla takich nikogo nie zmusza.
No tak.
Nie byłby dla nich pewnie to problem, że któraś osoba przejmuje grę i gra sama i to wtedy nie ma problemu powodu tego wariantu stosować. Natomiast myślę, że trudno mi sobie wyobrazić grupę, którym bardzo się podoba właśnie to takie rozmawianie i dyskutowanie, i w których jedna osoba przejmuje pałeczkę, więc to pewnie po prostu zależy, czy ten problem występuje i tylko wtedy taki wariant.
No dobra, panowie, no to generalnie podsumując, bo gra jest obecnie właśnie, tak jak mówiliśmy, jest taki hype, jest wielka, wielka reklama, wszyscy chcą kupować, wszyscy się interesują, no bo nie ma co mówić, nie ma co się oszukiwać, ten pomysł tutaj jest naprawdę bardzo fajny, taki oryginalny, no, że ta walka z epidemią nie pojawia się zbyt często, znaczy taki pomysł na grę, w której toczymy pojedynek z rozprzestrzeniającą się po świecie epidemią, no to jest jednak rzadki. No i teraz pytanie właśnie do was, żeby słuchaczy przekonać albo nie wiem, wzbudzić u nich jakąś refleksję, żeby się jeszcze przemyśleli zakup gry, kupić czy nie kupić. Michał, jak uważasz?
Ja tą grę na pewno kupię, tylko wydaje mi się, że poczekam jednak na tą zapowiadaną polską wersję. I ogólnie bym ją chyba bardzo polecił z gier kooperacyjnych. Wydaje mi się, że to jest najlepsza gra dla takich klasycznych, bardziej eurograczy, takich mniej klimatu, a bardziej mechaniki. Tutaj ta mechanika jest, ta sama łamigłówka jest trudniejsza i w porównaniu z innymi grami nie trzeba tak bardzo na siłę szukać tego klimatu, udawać tego króla Artura, żeby to było ciekawe i żeby mieć grę. No.
No, ale klimat też przy okazji jest, to jest fajne.
Jest, ale nie jest to... Nie musi, nie trzeba się na nim koncentrować, żeby w ogóle móc się bawić.
Czyli kupić, tak?
Kupić być może polską wersję.
No właśnie, tutaj warto przypomnieć, że wydawnictwo Albi właśnie ma wydać Pandemika. Miejmy nadzieję, że w pełni spolszczonej wersji, bo z grami Albi było różnie, no ale podejrzewam, że tu się nie da uniknąć. Są tekst jest na kartach, no i raczej musi być to przetłumaczone całkowicie. Jacek, twoje jakie zdanie?
No ja muszę powiedzieć, że generalnie lubię gry kooperacyjne, ale no jak ten pandemik mi uświadomił to, że lubię je właśnie za ten klimat, za to, że wszyscy się wczuwają w tę samą historię i no i mnie jakoś pandemik nie przekonał do końca. Jest to fajna gra, sprawna mechanika, rozgrywka jest jednak abstrakcyjna, odrobinę za bardzo abstrakcyjna, odrobinę za krótka, żeby się tak naprawdę rozsmakować w tej kooperacji. Odrobinę za te gry się kończą tak, no jak dla mnie nie ma tego napięcia, które jest w takich grach kooperacyjnych często spotykane, że tam to wszystko wisi na włosku i nie wiadomo do końca, jak to się skończy. Tutaj, jeżeli wisi na włosku trochę dłużej niż dwie rundy, powiedzmy, to znaczy, że przegrywamy, że spadnie z tego włoska. Że nie można tak balansować, jak gdyby to za szybko się to rozstrzyga, nie ma tego napięcia, które może na przykład porównam, we Władcy Pierścieni może się przez kilka rund wisieć nad drużyną widmo klęski, a jednak drużyna może sobie poradzić. Tutaj coś takiego chyba nie będzie, znaczy nie spotkałem się jeszcze do tej pory, także jak dla mnie to zagrać u kolegi.
Okej, okay. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja jeszcze też tak sobie zupełnie nie wyrobiłem zdania, nie mam jeszcze na przykład oceny wystawionej na BGG, ponieważ cały czas tam się łamie, ale gra ma parę punktów, które, dla których uważam, że warto ją kupić. Właśnie to, że z jednej strony ma tą mechanikę dobrze przemyślaną i taką a la Eurogra, ale z drugiej jest ten klimat cały czas namacalny. To, co się bardzo rzadko zdarza w grach kooperacyjnych, czyli można grać w dwie osoby i to funkcjonuje naprawdę nieźle. Jednak gry kooperacyjne tak w większości przypadków są przeznaczone na dużą grupę ludzi. A więc tu mamy wyjątek. Jest to gra krótka znowu. Kolejny mocny punkt. Gry kooperacyjne najczęściej trwają te dwie godziny. Tutaj mamy grę, którą można w pół godziny zagrać. No i za proste zasady. Też zasady, jeżeli się oczywiście zrozumie reguły, to one są banalne. I ważna rzecz, też się zastanawiałem, czy ta gra jest taka regrywalna, czy da się w nią grać co pewien czas. Znaczy, czy nie znudzi nam się za szybko. I wydaje się, że nie grałem jeszcze tak z takim strumieniem, tak dzień po dniu, ale tak wraz w tygodniu spokojnie mógłbym w Pandemika zagrać. Nie czuję w ogóle znudzenia tą grą. A więc ja jestem zdecydowanie, że kupić, warto kupić. Szczególnie, że gra nie jest droga i to nie będzie jakaś kula w płot.
Jeszcze nie powiedzieliśmy, że trudność rozgrywki tam wyraźnie się waha. Z dwie osoby jest jednak najłatwiej sobie poradzić, bo od razu gromadzą te karty, które przychodzą, które są ważne przy wynajdywaniu szczepionek, od razu się kumulują w tych dwóch grankach, a nie w pięciu na przykład. Nie ma tego organizacyjnego problemu, żeby sobie tu jakieś przekazywać te karty, żeby wynajdywać te szczepionki. A z kolei epidemie przychodzą w stosunku do tych kart z tym samym tempem, co przy pięciu graczach.
Ale znowu Jacku, słyszałem też przeciwną teorię, bo to tak jak z rolami różnymi, które mocniejsze, które słabsze, to osoby tutaj uważają, że no, ale z drugiej strony mamy większe pole tam tych specjalnych zdolności, tak? Większy zasób, a więc można bardziej elastycznym być, tak? W czasie gry, bo więcej osób ma różne fajne rzeczy.
Poza tym tak naprawdę nikt nam nie szkodzi dorzucić trochę więcej tych kart, zrobić poziom 9 i już. No tutaj w zasadzie w nieskończoność można skalować trudność.
No to prawda.
No a więc generalnie dosyć optymistycznie oceniamy grę i chyba przynajmniej zagrać u kolegi, a my z Michałem, że warto kupić. Drugą grę, jaką przygotowaliśmy dzisiaj, to jest Last Night on the Earth. Jest to gra, która została stworzona przez Jasona Hilla. Poza tym jest ona przeznaczona, tutaj mamy dużą konfigurację graczy, a więc może być to od 2 aż do 6 graczy. No i taki średni czas rozgrywki to jest około 60 minut, ale częściej chyba trochę dłużej, nawet do 1,5 godziny może dochodzić ta gra. Jacku, troszeczkę o tej grze opowiesz?
Jasne. To jest gra, w której... To jest gra, w której po pierwsze jest kilka scenariuszy dostarczonych z grą, więc to może być gra, w której fabuła się różnie układa. Ja opowiem o tym scenariuszu, w który ja grałem. To był scenariusz, w którym zombie atakowali nasze miasteczko i naszym zadaniem było w sumie przetrwać przez te tam kilkanaście, 12 bodajże rund i nie dać się wygryźć, nie dać zombim zdobyć centralnie postawionego budynku, w którym się próbowaliśmy bronić. No, zombie się wyłaniali tam ze wszystkich zakamarków miasteczka i no i tam atakowali nas cały czas, a my musieliśmy jakoś dawać radę się obronić. No, gra jest taka emerytraszowa, można powiedzieć, w tym sensie, że mamy ładne figurki, dosyć szczegółowe figurki plastikowe wszystkich graczy i zombiaków. Mamy dużo kart z klimatycznymi rysunkami i opisami, które każda z tych kart robi tam różne fajne rzeczy. Mamy natomiast sama mechanika jak gdyby jest taka dosyć prosta. I mało jest dbałości o to, żeby ta mechanika była jakoś tam zbalansowana, żeby była dobrze przetestowana. Takie rzeczy schodzą na drugi. Najważniejszy jest ten klimat. I to, żeby był taki fan z gry, jest dużo rzutów kośćmi. No, mało wyrafinowane są te mechanizmy, natomiast sama gra bardzo fajnie się sprawdza. My graliśmy w 6 osób i to bardzo fajna konfiguracja była. Liczba graczy znakomicie się sprawdzała, bo dwaj gracze grali zombimi i musieliście dogadywać, współpracować, no a pozostali cztery gracze się bronili, no i też musieli jakoś sobie dawać radę, żeby opanować tę całą zarazę i się wybronić. No nie udało nam się w końcu wybronić, ale no, nie mogę powiedzieć złego słowa. Bardzo, bardzo fajna rozgrywka.
No właśnie, tutaj warto dodać, że tym takim głównym, najbardziej charakterystycznym elementem tej gry jest właśnie to, że gramy kooperacyjnie, ale dzieląc się na dwie drużyny, tak? I w obrębie drużyny gracze, o ile tam starczy graczy, tak? Nie mówię o rozgrywce dwuosobowej, to wspólnie próbują tam się wspierać, a jednocześnie grać przeciwko drugiej drużynie. Jak wam się podoba taki pomysł na rozgrywkę? Jak wy lubicie coś takiego, czy raczej unikacie? Michał.
No dla mnie tutaj pewnie zresztą się pokłócimy, jak będzie top 5 moje, bo tutaj też akurat tamto zaliczę do gier kooperacyjnych taką mechanikę, ale tak troszkę mi tutaj, troszkę mi to nie pasuje tak do końca do konceptu gry kooperacyjnej. Tutaj dla mnie, no nie wiem, tak troszkę mam wrażenie, że to jest gra dwuosobowa, gdzie każdą z tych stron podzielona na kilku graczy. Zresztą ta gra jest od dwóch graczy, tak? I no nie wiem, tak nie, chyba nie do końca jestem fanem samego takiego pomysłu, takiego dzielenia.
No tak, ale tutaj
dzielenia zasadniczo dwuosobowej gry tak na.
Ale tutaj jest zawsze ten mniejszy efekt, który na przykład narzekaliśmy w pandemiku, że jednak może być ta osoba jedna, która przejmie kontrolę, tak, nad całą rozgrywką. Tutaj się jednak to nie zdarza raczej, bo każdy ma tą indywidualną postać i tam tylko w szczegółach tak naprawdę współpracują, a jakiś pomysł na rozgrywkę każdy ma troszkę własny i te decyzje podejmuje każdy osobno, tak? Tylko stara się, żeby to dawało wspólnie jakiś osiągalny efekt, zbliżało do zwycięstwa wspólnego, ale decyzje są, jest ich dużo. Odróżnienie od pandemika, jak tak stwierdziliśmy.
Natomiast, no nie wiem, no troszkę tak jak bym sobie wyobrażał, że gram w warcaby i te swoje pionki zaznaczam połowę jakimiś kropeczkami i daję koledze do ruszania się. Takie, przynajmniej po tej stronie zombie tak to wyglądało dla mnie, że to tak naprawdę jest po prostu podzielona siła tych złych, że tak powiem, na po prostu po połowie i każdy tam jakoś się rusza połówką, ale tak nie. Być może właśnie tutaj była dla mnie ta wada, że ta kooperacja być może jest za mała, za mało jest wymuszona, zwłaszcza po stronie, wydaje mi się, zombie, że po prostu była wielka armia zombie, jest jakoś tam podzielona na kilku graczy sterujących, ale to nie robi z tego dla nich gry kooperacyjnej tak do końca.
Jacek, a ty też widzisz ten problem, że gracz zombie, no to...
Nie, no to dla mnie gra, żeby była kooperacyjna, nie musi być. Nie ma takiego wymagania, żeby wszyscy ze wszystkimi współpracowali, tak?
Ale to jest tak, faktycznie takie coś, że ci dwaj gracze, którzy na przykład kierują zombie, to oni ze sobą nie współpracują w ogóle?
Nie, no współpracują jak najbardziej. Pokazują sobie karty, które akurat dociągnęli i zastanawiają, znaczy wiedzą o tych kartach, wiedzą, co szykuje tam drugi zombie i to również wykonują swoje akcje i wydaje mi się, że z drugiej strony ja nie grałem oczywiście z zombimi w tą grę, więc trudno mi to tak naprawdę ocenić, tak, czy ile było decyzji w ich rozgrywce, może tak. Być może ich ruchy były tam od początku do końca oczywista, jedna zabawa płynęła właśnie z tego klimatu, z tego z tych rzutów kośmi, które nie wiadomo jak wyjdą i z tego, że patrzyli jak ich figurki po prostu zalewają całą planszę a biedni czterej bohaterzy się po prostu namiotają, żeby coś, jakoś dać radę się wybronić. Dlatego, natomiast my w naszym ludzkim tutaj plemieniu jak gdyby jak najbardziej współpraca była, może nie idealna, dlatego może przegraliśmy, ale nie można powiedzieć, że tutaj nie było kooperacji. Jest pole do kooperacji po stronie przynajmniej graczy, którzy grają ludźmi, czyli większości graczy, którzy grają w grę.
Dobra, ale czy jest... Macie jakiś pomysł, gdzie się kryje sukces tej gry? Bo nawet, Michał, już kiedyś wspominałeś, że to nie przepadasz za takimi grami, ale tym samym gra o zombiakach i o zombich to jest w ogóle... Ta jest akurat najlepsza. Jackowi też się podobało, a tak naprawdę w tej grze ta mechanika to jest strasznie prymitywna. Tam są rzuty kostką, takie elementarne, typowe, kto więcej przerzuci. Jest dobieranie kart, tak? Czy fajniejsze karty dostajesz, czy gorsze? Fajne i używanie tych kart.
Te postacie, którymi się gra, to są fajne. Tam większość chyba z nich to są takie fajne laski i to jest, to daje taką zabawę dobrą.
Czyli to jest ta tajemnica. Tu warto przypomnieć.
Jest bardzo, 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 bardzo silny klimat. Coś, czego tak jakby ja prawie że na siłę staram się nie zauważać i w ogóle nawet jak niby jest, to tam udawać, że nie ma, to tutaj rzeczywiście jest jakaś historia, która się odbywa i którą się, mówię, no nie ma siły, nawet ja nie jestem w stanie tego nie zauważyć, że ta laska, którą gram, jest zagoniona na jakimś polu, ale tam znajduje w sobie moc i po prostu tych zombie jednego po drugim rozwala, oni łażą i no wydaje mi się, że no w żadnej innej grze chyba w ogóle, jaką grałem, ten klimat tak mnie nie chwycił. Nie udało mi się, że tak powiem, go zignorować, tak już trochę żartując. No.
W ogóle tam warto dodać, że właśnie tam to już nie są rysunki, tylko tam są zdjęcia, prawda, tych postaci. Widać, że to są jakieś wynajęci aktorzy, tak? Prawdopodobnie, albo jakieś
modelki.
A więc widać tam takie... No ciekawe podejście, tak? Jest soundtrack, w ogóle to też jest... My co prawda nie graliśmy z tym tłem muzycznym, ale jest też dodany soundtrack, a więc żeby jeszcze pobudzić klimat, tak? Żeby w tle tam się coś działo, muzyka mroczna, jakieś okrzyki. A więc...
Nie, ale rzeczywiście to jeszcze raz podkreślę, że ten klimat jest... Nie wiem, no tak, chyba nigdy w życiu nie jakieś głupie blondynki po prostu nie skrywałem tam uciekających przed tymi zombimi i tam panowie z drużyny oczywiście mi pomagali, dawali jakieś tam tutaj jakąś broń, tutaj coś tam, bo trzeba pań. No mówię, zupełnie dla mnie to było w ogóle wyjątkowe przeżycie, bo jednak generalnie unikam takich klimatów, że tak powiem, w grach planszowych, a tutaj no bardzo, bardzo duża, bardzo mocna strona tej gry.
Gra
prawda, to jak tak. Człowiek się czuje jak po prostu w środku jakiegoś takiego horroru, gdzie te zombiaki rzeczywiście po tym pustym, opuszczonym miasteczku tak sobie atakują i tak idą powoli, zombie się poruszają bardzo powoli, ale jest ich dużo i są po prostu nieuchronnie się zbliżają i wiadomo, że jak dopadną ciebie, no to tam one są wolne, więc dwóch tam czy trzech wykończysz, ale w końcu one wykończą ciebie. Tego się nie da uniknąć, że nie możesz zbyt wielu ich ściągnąć na siebie, bo zginiesz. I wtedy też się staniesz zombie i też zaczniesz spacerować. Po prostu genialny jest ten klimat, to trzeba przyznać.
No właśnie, że nawet gracze, którzy kierują zombiakami, też się nie mogą powstrzymać, pomimo, że to jest jakieś idiotyczne zagranie karty, najbardziej prymitywne, ale że tam jest, nie wiem, ugryzienie jakieś albo coś, to musi wydać ryk jakiś, tam rzucam się, tak? Jakoś gracze całym ciałem tam biorą udział.
Tak, w Shadowsach ten klimat jest taki... moim zdaniem wymuszony i trzeba się do tego zmuszać, bo inaczej gra po prostu staje się już totalnie taka abstrakcyjna, to tutaj to przychodzi jak gdyby z łatwością i samo z siebie i nie da się inaczej grać po prostu. Nawet największy sztywniak będzie tam tego zombiaka udawał. No, tak mi się wydaje. A tutaj właśnie zaintrygowałeś mnie, Pancho, bo ja zapamiętałem, że to są rysunki na tych kartach, a ty mówisz, że zdjęcia i teraz patrzę na Geeku, to są jednak chyba rysunki, takie bardzo realistyczne, ale to nie są zdjęcia.
Moim zdaniem to były zdjęcia, takie jak, nie wiem, no jakbym wręcz widział aktora jakiegoś filmu.
A ja tą blondynkę normalnie już szukałem po sieci, a ty mówisz, że to rysunek tylko, no.
No nie wiem, muszę się przypatrzeć, ale dla mnie to było takie
bardzo,
zdjęcie.
Bardzo realistyczne, ale to nie są zdjęcia.
A, no to mnie oszukał autor. na tyle sugestywne te rysunki. Dobrze, czyli może ogólnie nie będziemy przedłużać. Kupować, nie kupować, zagrać u kolegi. Michał.
Ja pewnie nie kupię, ale też dlatego, że tak mało mam wiarę, że ludzie, z którymi gram w domu, to jakoś do końca by w to grali, ale chyba mimo to polecę kupić. Wydaje mi się, że mało kto jest tak, że prawie każdy powinien lubić tą grę bardziej niż ja, no, że ona teoretycznie wyjątkowo nie podpada pod to, co lubię, a i tak mi się podobała, więc myślę, że mogę każdemu polecić do zakupu.
A Jacek?
No ja tutaj, ona jest dosyć droga, ta gra.
A tego nie wiem.
Tak, 37 euro widzę tutaj w niemieckich sklepach internetowych, ale... No, także, ale no... Kupić. Bardzo fajna gra. Jeśli tylko mamy z kim grać, to kupić.
I tu warto też dodać, że w sumie to jest wada albo zaleta, no to zależy już od naszych preferencji, że w grze jest dużo tekstu, tak? Że jednak ta znajomość angielskiego jest obowiązkowa. I to najlepiej, no tak. I tak naprawdę chyba u wszystkich graczy, albo przynajmniej graczy, którzy grają po jednej stronie, tak? Każdego z drużyny.
Pewnie zgaduję, że klimat może szybko siąść, jeżeli trzeba będzie kogoś tam tłumaczyć.
Tak. Więc to o tym trzeba pamiętać. Natomiast chyba ona jest dosyć też, tak, rozgrywka może być niepowtarzalna, bo tych scenariuszy chyba jest całkiem, może nie jest ich, nie wiem, kilkadziesiąt, ale tam jest chyba poniżej 10.
Mi się wydaje, że jest 5. Tylko.
Ale one są chyba na tyle różne, że tak. Tam jest, może być tak, że to w zasadzie zombie się w ogóle modlą, żeby przeżyć i problem jest taki, żeby to zombie jakoś przetrzymały, pomimo że w zasadzie są wybijane, a są takie, że to ludzie nie mają szans, no.
No właśnie,
to nie jest tak, że się szczegółami różnią. One się
wiecie różnią co? Ja muszę się wycofać z tego, co powiedziałem przed chwilą, że to jest gra, to jest dosyć droga, bo tutaj widzę, że źle szukałem po prostu. Szukałem w niemieckich sklepach, a naszym ulubionym polskim sklepie internetowym gra ma całkiem sensowną cenę, 130 zł. Jak na taką grę to nie jest wcale drogo.
No nie, to zupełnie nie jest...
Jak na takie wykonanie i tak dalej.
Tak jest.
No ale to, co powiedzieliście, ta gra jest różnorodna, te scenariusze się różnią między sobą i to drastycznie, a więc mamy za każdym razem taką niepowtarzalną rozgrywkę. Wiem, że jeszcze są dwa scenariusze oficjalne do ściągnięcia po prostu z internetu. Ludzie tam pewnie swoje wymyślają, tak, albo samemu robić, no.
To jest taka gra, że tutaj scenariusze, można dowolny scenariusz, który ci przyjdzie do głowy, można wypróbować. Wcale nie jest powiedziane, że on będzie jakoś tam niezbalansowany, a nawet jeśli to zupełnie nie o to chodzi w tej grze. Zabawa będzie i tak.
Tak, ale jeszcze jakby komuś brakowało, to jest jeszcze dodatek, dokładnie. Że jeżeli komuś by brakowało, nie chciałbym się myśleć, to jest jeszcze dodatek, a więc na pewno starczy na bardzo długo. No to ja też ogólnie, rzecz biorąc, tylko jeżeli lubimy klimaty takie właśnie zombie i klimat jest dla nas bardzo ważny, ta mechanika mniej, to gra też warto kupić na pewno, jeżeli mamy takie preferencje, a przynajmniej zagrać u kolegi. Na pewno nie przejść obok tej gry, bo jest jednak, no wybija się z tłumu gier o zombie.
Tutaj ta mechanika, o której tak mówimy, tak jakby, że jest jakaś taka niby kiepska, to no tutaj wydaje mi się, że to jest po prostu to, co sprawia, że ten klimat się trzyma, że nie mamy tutaj za bardzo nad czym tam przeliczać, kombinować, tysiąc opcji rozważać, tylko po prostu możemy się oddać samej grze, także to nie należy tego jakoś odebierać negatywnie, że tak nie zachwycamy się samą mechaniką, bo możliwe, że właśnie to sprawia, że tutaj ten klimat trzyma.
Że jest po prostu adekwatna do samej gry, tak? Że jakaś mądrzejsza po prostu mechanika po prostu nie pasowała i tyle.
No mogłaby też odbywać od tego właśnie klimatu, żebyśmy bardziej się koncentrowali tam na przeliczaniu ja tu, on tu, ja tu, ja tu.
No możesz mieć rację. No i przechodzimy do głównego tematu, jaki sobie dzisiaj przygotowaliśmy, a więc takiej swobodnej dyskusji o całym gatunku gier kooperacyjnych. Tak sobie przemyślałem, próbowałem jakoś spojrzeć na historię gier z punktu widzenia właśnie gier kooperacyjnych albo właśnie jej braku, jak to się rozwijało i jakoś, nie, oczywiście tutaj nie mówię, że to jest jakaś naukowy wywód, absolutnie, po prostu tak sobie myślałem przed nagraniem tej audycji i wyszło mi, że tam powiedzmy, jak są lata 70., gdzie tam królują gry wojenne, wielkie, kilkaset żetonów, każda gra, grube podręczniki i zasad, to wtedy te wszystkie gry, tam 90% gier polegało na tym, że grało człowiek przeciwko człowiekowi i to się w pewnym momencie jakoś, znaczy zaczął się robić problem z tego, tak? Brakowało, z człowiekiem drugim trzeba się umówić, trzeba mieć czas, nie da się elastycznie po prostu rozpocząć rozgrywki i w latach 80. mamy ten złoty wiek gier komputerowych, tych 8-bitowych. Pamiętam jak właśnie, jak byłem dzieckiem, że to mnie uderzyło, że mam wreszcie komputer i mogę zagrać w grę w każdej chwili i mam przeciwnika, że komputer naśladuje tego przeciwnika. I to pamiętam właśnie, że to był taki, patrząc na historię gier z punktu widzenia właśnie tego braku lub braku kooperacji lub gier z kooperacją. I później, lata 90. to są taki złoty wiek gier RPG. Oczywiście one wcześniej już powstały i wcześniej się w nie grało, ale w latach 90. powiedzmy było ich najwięcej i były najbardziej popularne z rozrywki nieelektronicznej. I tutaj się pojawia taka kooperacja, taka prawdziwa kooperacja, że chodziło o to, że już, nie wiem, pojawiło się, że ludzie mają dość tego ciągłego grania przeciwko sobie i że ważna jest drużyna, bo gry fabularne to wiadomo, no polega o tym, że Część graczy jest wspólnie, ściśle ze sobą współpracuje. Stara się wygrać z jednym graczem, który naśladuje cały świat. Wszystkie zło, całe zło, zło lub dobro, no, co napotkamy, to naśladuje jedna osoba, a drużyna, czyli pełna kooperacja, próbuje mu się tam przeciwstawić i wygrać przygodę. I mamy lata 2000, no, od 2000 roku ten Eurogry, renesans Eurogier generalnie, renesans planszówek, a popularność Eurogier. Gry kooperacyjne się pojawiają, tak jak w Shadows over Camelot, wcześniej Władca Pierścieni, ale są to tytuły, rzadko się pojawiają. I mamy rok 2008, czyli taka szczyt popularności, można powiedzieć, Eurogier na świecie. I naraz wygląda na to, że rok 2008 będzie można nazwać rokiem gier kooperacyjnych. Dwa tytuły, które omówiliśmy dzisiaj w recenzji, to są tytuły, które powstały w tym roku. Planowanych jest przynajmniej kilka następnych. Pojawił się dodatek do Shadowsów Merlin's Company. Wiemy, że Czesi pracują nad nazwa robocza, tytuł roboczy Space Alert, kolejna gra, bardzo, bardzo ciekawa gra kooperacyjna. Bruno Fajdutti, już nie pamiętam, wrzesień, październik ma wypuścić Czerwony Listopad, kolejna gra kooperacyjna i jeszcze parę tytułów. Jeszcze Pandemic, tak? A to już mówiłem, że o nim mówiliśmy.
To jest w zeszłym roku, pan, czy nie w tym roku?
Możliwe, ale to mi wydaje się, że taka sprzedaż tej gry to jest ten rok. Taki teraz, wiesz, euforia.
Drugie pytanie jest.
No i teraz, zauważacie też pewnie ten trend. Nie wiem, faktycznie to jest jakiś przypadek, że też tak wszystko pojawiło, czy za tym stoi jakaś, nie wiem, przemyślenia autorów.
Jest ta pogoń za oryginalną mechaniką, która tutaj no, się ujawnia ostatnio. Galaxy Tracker, pojawiają się rzeczy takie nowe, tak. Bardzo dużą ambicją autorów jest to, żeby zrobić coś, co jest niezwykłe, tak, że już takie typowe gry ze znanymi mechanizmami to już nie robią wrażenia.
Aha, czyli
silniejsze wrażenia wywrzeć na graczach, żeby docenili grę i żeby o niej się było głośno. No i kooperacja jest takim ugorem tutaj. Mało jest tych gier, mała konkurencja, można się wybić robiąc coś tam nawet takiego sztampowego, powiedzmy, ale to przez to, że to jest kooperacja, no to już samo z siebie będzie atrakcją. Tak mi się wydaje.
No właśnie, to chciałem użyć tego samego porównania, że to taka niezagospodarowane pole jest. Wydaje się, że już nie sprzeda się po prostu kolejny Carcassonne za dobrze, albo kolejne po prostu, oczywiście, jeżeli gra się nie nazywa Carcassonne, tylko kolejny klon Carcassonne, albo jakiś kolejny klon Osadników, że to już jest trochę za dużo ludzi już z takim typem gry obcowało i widać, że kooperacyjne gry są takim tytułem, z którego można jeszcze jakieś hybrydy potworzyć, można je rozwinąć. Tu chyba tkwi ta tajemnica. Nie wiem, Michał, jak ty to widzisz? W ogóle cieszysz się? Cieszysz się z tego, że taki będzie ten rok gier kooperacyjnych?
Ja tak trochę poczekam, czy on rzeczywiście taki będzie, bo to nie jest tak, że te gry w ogóle się nie pojawiały, tylko już, nie wiem, jakiś tam ten Q4, nie pamiętam, jak ta gra się nazywała, taka tam podróż dyliżansem do jakiegoś tam wieży diabła, czy no tam pojawiały się takie gry niby kooperacyjne, które szybciutko przychodziły bez echa i w ogóle tak nie bardzo pamiętamy, że one były i ja to chyba tak poczekam, czy za rok rzeczywiście będziemy uważać, że w ogóle jest o czym mówić, że te gry się były. No. Na razie jeszcze nie jestem przekonany, że ich będzie tak dużo rzeczywiście godnych uwagi. Nie wiem. Natomiast jakoś super podekscytowany nie jestem, no to już nieraz powiedziałem, no to ten gatunek, no być może będzie coś, co rzeczywiście pokaże mi, że da się coś fajnego zrobić, takiego, co by mi się naprawdę podobało w tym zakresie, ale tak trochę jestem sceptyczny. Ta gra czeska, z tego co słuchałem, niestety nie udało mi się zagrać. Może najbardziej wyczekuję, można powiedzieć, że to pewnie kupię w ciemno, jak tylko się pojawi.
W ogóle wiadomo, gry kooperacyjne mają swoje tam wady, o których trochę już mówiliśmy, czyli no z wyjątkiem Pandemika może ta liczba graczy jednak musi być większa, tak? Chciałem też się zastanowić, czy te gry jednak nie popadają w taki schematyzm, tak? To one są dosyć podobne, jeżeli mówimy o takich ścisłych kooperacyjnych, że gramy przeciwko grze, to jednak wszystkie gry... No Shadows over Camelot na przykład, powiedzmy...
Gramy przeciwko zdrajcy w Shadowsach.
No właśnie, masz rację. Ale no, zacznijmy...
No mamy las na tfu, mamy Lord of the Rings,
tak,
dokładnie Lord... z tego właśnie. Gatunku i mamy Arkham Horror. I okay, chyba w zasadzie wie. Tyle.
To to jest, mamy jeszcze nie tą... można powiedzieć, że to jest najbardziej liczna tam typowa rzecz, jak są dwie takie gry.
Być może, no też Shadows over Camelot w pewnym sensie taka jest, bo to jest proponowana w pierwszych grach taki wariant. Plus ten
dzieci grają, nie dzieci zawsze grają jest. A dorośli grają ze zdrajcą, przeciwko zdrajcy.
No faktycznie, to widać, że tutaj się pojawia ten problem. Pewnie autorzy myśleli o tym, że żeby nie wypuścić po prostu klona Władcy Pierścieni, Lords of the Rings, po prostu w klimacie arturiańskim, tylko chcieli coś ciekawszego wymyślić i tu się pojawił ten wariant ze zdrajcą, tak?
No w ogóle wariant sam z siebie wydaje mi się, że jest genialny, jeśli chodzi o to rozwiązanie tak, tego tak. problemu, że jedna osoba gra. Tylko no, ja mi się wydaje, że szkoda, że trafiło na akurat taką mechanicznie słabszą grę. Szkoda, że ten wariant nie wszedł jako taki obowiązkowa część wszystkich kolejnych gier współpracy.
Swoją drogą dodatek Merlin's Company pozwala grać z dwoma zdrajcami, co może być dosyć ciekawe też. Ale w ogóle, chodziło mi też o taki schematyzm, że te gry kooperacyjne wyglądają podobnie, jeżeli chodzi o taką... Patrząc ogólnie na mechanikę, że gramy swój ruch, tak? Każdy gracz ma swój ruch, po czym na koniec jakby tak... symuluje tego ostatniego gracza, to zło, tak? I to w tych grach chyba wszystkich wygląda dosyć podobnie. I w Shadowsach, i w Pandemiku mamy dokładnie ten sam motyw, czyli tego grania. Zastępuje się granie jakiegoś człowieka, który by sam decydował po prostu za wylosowanie karty stali. Nie wiem.
Jakoś... Albo innym graczem w Last Night on Earth.
Tak, nie przeszkadza wam to jakoś, taki schematyzm? Że chciałoby się coś jednak ciekawszego tutaj wymyśleć, o ile się da.
Jest taka gra bardzo stara. Znaczy, jeśli chodzi o to, czy mi to przeszkadza, no to no być może nie bez powodu jakoś tak nie jest, że jakoś spodziewam się, że tutaj strasznie nas zaskoczą te nowe gry, które mają wyjść, kooperacyjne. Natomiast tak mi się... Jest taka gra bardzo, bardzo stara, Scotland Yard, która... No być może tak nie do końca, no nie wiem, czy tak do końca pasuje ten schemat, który mówisz. Tak naprawdę wszyscy gonimy tego jednego gracza, który sobie ucieka i tak, no te też niby, tak, no siłą rzeczy są, gramy na zmianę, więc też jest ten zły gracz, który ma swoją kolej, ale no nie wiem, jakoś tak to mniej mi pasuje pod ten taki schemat, który powiedziałeś, a gra nowa nie jest.
Nie, to tak trochę prowokacyjnie, bo tak naprawdę nie uważam, że one są strasznie schematyczne, tylko tak chciałem się nad tym zastanowić, bo jak tak sobie próbowałem podzielić na jakie podkategorie te gry kooperacyjne, to wyszło mi, że mamy te takie gry kooperacyjne, gdzie są tak naprawdę wszyscy grają przeciwko grze i tu nie nawet się nie bawię w ten wariant ze zdrajcą, tylko Shadows of the Camelot na pewno się zalicza do takich gier i właśnie Lords of the Rings i też Pandemic. Później mamy ten typ gier taki, gdzie mamy część ludzi przeciwko jakiejś części innej ludzi. Taki tryb drużynowy, który się pojawia w sumie, można by go do wielu, wielu zupełnie innych jeszcze gier rozszerzyć. I to jest na pewno ten Last Night on the Earth. I tu nawet można by, nie wiem, Roborelli na przykład zaliczyć w trybie drużynowym spokojnie.
Nie ma takiego trybu.
Domination. Nie, ten nasz najbardziej popularny.
Fanowski, powiedzmy, wariant, tak, który nawet nie jest specjalnie rozpowszechniony. Tam, poza tym to Roborelli, no chyba, że Capture the Flag to jest też wariant taki fanowski, który w oryginale nie ma takiego trybu drużynowego, a to rzeczywiście najlepiej się sprawdza wtedy tego.
Mamy tryb wreszcie, że są prawie wszyscy, czyli tam cała grupa graczy przeciwko jednemu, że jeden odgrywa, tak jak w grach fabularnych, to się robi takie przeniesienie z gier fabularnych i tutaj jest na przykład Doom, taką typową grą. I jeszcze udało mi się wynotować jeszcze jeden gatunek, który mi wyszedł, takie hybrydy. Takie gry, które w sumie mamy, wszyscy grają, znaczy jest jeden zwycięzca, tylko jeden gracz wygrywa, ale chcąc, nie chcąc, gracze muszą ze sobą ściśle współpracować. I tu mi wyszedł, szczególnie to w tych grach takich bardziej, no wojennych grach, bardziej grach wojennych lub strategicznych wyszło, że właśnie Fryderyk jest taką grą, Friedrich. Czyli, że gra, w której mamy jeden gracz jest, w który kieruje Fryderykiem i wszyscy gracze grają państwami, które są mu są jego wrogami, ale i z nich wygra tylko jeden gracz. Ale muszą ze sobą współpracować, bo Fryderyk jest za mocny po prostu. Z osobna sobie nie poradzą. Muszą współpracować. Ale muszą tak współpracować, żeby jednocześnie wygrać tą grę.
No chyba czekacie na grę ze Stanów, która też jest w tym w tym trybie, Cutthroat Caverns. Jeśli dobrze
tak,
pamiętam.
Dokładnie
ma ten schemat.
No jest jeszcze taka leciwa gra mi wyszło, że jeszcze jest ten Republic of the Rom, gdzie tam gracze grają, tutaj mamy, wszyscy są razem, tak, bo są, muszą bronić Rzymu, muszą walczyć z grą, która chce ich pokonać, są najazdy barbarzyńców i tak dalej, różne wojny, a jednocześnie wygrywa znowu tylko jeden gracz, ten, który tam zdobędzie największe wpływy, najbardziej się dorobi, a więc znowu jakaś hybryda, pomimo, że gra jest strasznie stara, to tutaj ma taki powiew świeżości, wydaje się, w grach kooperacyjnych. Coś jeszcze chcecie dodać? Macie jakiś pomysł jeszcze na grę?
Może jeszcze powiem o tym, o tej grze, która te wszystkie schematy twoje i tam ładnie poukładane szufladki łamie, tak? Czyli o tej, coś powiem, nie grałem w tę grę, ale widziałem, jak grają inni, trochę już tam wiem, jak ona wygląda. O tej grze czeskiej, która jest szykowana, która nawet jeszcze nie jest na Board Game Geeku, jeszcze nie ma ustalonej nazwy. To znaczy, tam jest, ta gra jest zorganizowana tak, że gra się przeciwko grze, ale ta gra za każdym razem jak gdyby gra tak samo, bo jest tam soundtrack, w którym wychodzi, że nasz statek kosmiczny, którym lecimy, jest atakowany w jakiś stały, określony sposób. Najpierw atakują z lewej, potem z prawej, potem znowu z lewej. Takie stałe w każdej grze taki sam cykl ataków. Ale my, gdy ten soundtrack sobie leci, musimy w czasie rzeczywistym poukładać swoje karty, które mamy do dyspozycji, w takiej kolejności, jak będziemy je zagrywać, żeby sobie z tym poradzić. I to jest w czasie rzeczywistym, musimy po prostu zdążyć to zrobić. A potem następuje rundka rozgrywania tych ataków rzeczywiście i sprawdzamy, czy to nasze rozgrywanie kart i to co ustaliliśmy w czasie tej rozgrywki, czy rzeczywiście zadziała, tak? Czy nam się uda przetrwać tym statkiem i przelecieć przez te wszystkie niebezpieczeństwa. Więc to jest jak gdyby granie przeciwko grze, ale jak gdyby bez silenia się na to, żeby każdym razem ta gra grała inaczej. To jest jak gdyby zupełnie, zupełnie inne podejście. Można się okazuje zrobić dobrą grę, w której gra zawsze gra tak samo, mimo że no, jak gdyby według ustalonego schematu. A z drugiej strony to jest hybryda znowu gry kooperacyjnej, zdecydowanie, z grą czasu rzeczywistego, co jest świeżym pomysłem, zupełnie nowym, niespotykanym zupełnie do tej pory. Więc to ciekawy tytuł może być.
Tam co prawda w tym soundtrack to będzie trochę więcej tych utworów, żeby ta gra była jednak trochę dłużej po prostu, można było w nią pograć, była bardziej różnorodna, ale faktycznie pewnie ten jest tak wymyślone, żeby ten przy tym jednym utworze, w cudzysłowie utworze, można się całkiem nieźle bawić, powtarzać po prostu tą rozgrywkę.
No trochę widać, że szkoda, że nikomu z nas się nie udało tak naprawdę w nią zagrać.
Ja polowałem na to, ale tam trzeba było czterech ludzi zgromadzić, było nas dwóch tylko.
No ja też dokładnie byłem w tej sytuacji, że raz, ja nawet miałem trzy osoby, ale i tak
się... Panowie, nie wykazaliście się kooperacją, tak? Tu wystarczyło się zgrać, tak? Dwóch, jeden miał dwóch i drugi miał dwóch, tak?
No ale w innym momencie.
Od tego... rzeczywiście kooperacja nam nie wyszła, tutaj jest punkt dla ciebie.
Punkt dla gry.
No i tradycyjnie przygotowaliśmy top 5, głównym tematem przewodnim naszego odcinka 19 są gry kooperacyjne, a więc oczywiście przygotowaliśmy też, każdy z nas przygotował tutaj top 5 właśnie gier kooperacyjnych. No jest to dosyć, jak tutaj rozmawialiśmy, taki gatunek gier obszerny, tak? Można wiele takich hybryd zaliczyć i najróżniejszych tytułów, które tak na pierwszy rzut oka kooperacyjne może nie są. No i chciałem się dowiedzieć, jak to wam się udało podzielić.
Zaczynam od poczekalni. W poczekalni mam dwa, mam sporo tytułów, ale tylko dwie pozycje, jak gdyby. Pierwsza rzecz taka, które się kooperuje, ale które zdyskwalifikowałem. Które w przeciwnym wypadku mogłyby zdominować tę moją listę. To takie gry jak Karom, Crokinole, Tichu, Bridge, Mu, gdzie gramy po prostu w drużynie z jakimś partnerem, przeciwko drugiej drużynie z partnerem. No, jak gdyby jest to kooperacja, no ale nie o to nam chodziło na tej liście, tak? Nie chcieliśmy tych gier chyba na tej liście widzieć. A druga pozycja to gry kooperacyjne, które tam każdy powie, że to są kooperacyjne. ale które po prostu się nie załapały na tą, a są ciekawe moim zdaniem, nie załapały się na top 5. I tu mam Sabotażystę i Scotland Yard właśnie wspomniane przez Michała. Który, to są fajne gry, no ale jednak na 6. i 7. miejscu, a nie na 1-5. Na 5. miejscu mam Pandemika. Dopiero na 5. miejscu. No tak jak mówiłem, mam pewne zastrzeżenia do tej gry i jeszcze muszę się w nią wciągnąć, muszę się przekonać, że ona jest fajna po większej liczbie rozgrywek. Na 4. miejscu mam Last Night on Earth, czyli to znowu druga gra, o której dzisiaj mówiliśmy. No i to jest wysokie miejsce, muszę powiedzieć, jak na taką grę z taką prościutką mechaniką. Na mojej liście sam się nie spodziewałem, że taka gra o zombiakach głupawa może tak wysoko zajść. Na 3. miejscu mam Fury of Dracula, czyli gra podobna trochę w pomyśle do Scotland Yardu, gdzie wszyscy gracze ścigają tego Drakulę, tego jednego gracza, który przed nimi zwiewa, ukrywa się, nie bardzo wiadomo, gdzie on jest. Ale to też gra taka z klimatem.
No i warto wspomnieć, że to jest ta taka nowoczesna wersja, czy nowa wersja takiego leciwego wampira, który kiedyś był wydany w Polsce.
I to gra bardzo, też taka bardziej amerytraszowa, jak już mówiłem, czyli trochę podobna do zombich, ale fajna. No jest tam też taka solidna, porządna mechanika i bardzo emocjonująca gierka. Na 2. miejscu mam grę, którą nie wiem, czy usłyszę. Zresztą pewno nawet jakbyście pomyśleli o tym, że to jest gra kooperacyjna, to też byście jej nie umieścili na tych listach. To Bank, gdzie mamy dwie ekipy, które nie do końca są jawne, ale mamy jednak dwie ekipy, szeryfa i bandytów i tego jednego renegata, który tam próbuje się między tym przemknąć. No ale to jednak jest gra kooperacyjna. Te ekipy muszą współpracować, żeby przeważyć. No i na 1. miejscu oczywiście wszyscy się spodziewali, Władcy Pierścieni z dodatkami. Polecam tutaj dodatek Friends and Foes, który trochę komplikuje rozgrywkę drużyny, no i bardzo obiecujący, chociaż jeszcze nie przetestowany dobrze przeze mnie, dodatek Sauron, który wprowadza gracza złego. Gra zaczyna nagle podejmować decyzje takie jak człowiek i zaczyna naprawdę próbować tutaj drużynę pokonać w bardziej zaplanowany sposób, a nie taki losowy. Przy czym niestety no jak na razie wygląda z jednej rozgrywki, że gdy gra Sauron, to po prostu tam naprawdę drużyna dostaje takiego łupnia, że aż żal patrzeć. No ale może to kwestia takiego układu kart w tej jednej rozgrywce, którą grałem, może no kwestia do testowania. W każdym razie ta gra zdecydowanie u mnie w rankingu gier kooperacyjnych prowadzi dzięki klimatowi, dzięki mechanice, dzięki napięciu, które jest podczas rozgrywki odczuwalne, że ta drużyna rzeczywiście próbuje dokonać niemożliwego, tak samo jak to, jak drużyna pierścienia w samej książce. I czasami jej się udaje, to jest najciekawsze.
Dzięki Jacku. Michał, jak to wygląda twoja lista?
Ja w poczekalni mam Fury of Dracula i Arkham Horror, które no po prostu zagrałem raz jedno i w drugie i tak jeszcze nie... Jedno zagrałem nie do końca znając reguły, drugie zagrałem solo, także tak jeszcze... To są gry, które chętnie bym zagrał i zobaczył i widzę dla nich jakąś szansę, żeby mi się mogły spodobać, ale no na liście top 5 ich nie umieściłem. Na 5. miejscu mam Scotland Yard, być może tak troszkę sentymentalnie. Od bardzo, tak jak od, nie wiem, od ilu nastu, czy no od bardzo dawna nie grałem w to i być może jakbym teraz zagrał, to by się okazało, że to tak troszkę nie jest aż taka fajna gra, jak mi się wspomina, ale wydaje mi się, że takie teraz im bardziej myślę, tym bardziej jakoś tak mam ochotę zagrać.
Fajna.
Mi się. I tak to Fury of Dracula, te jednej grze, którą grałem, tak wydawało mi się, że tak troszkę się dłużyła i te reguły takie jednak były, no tak trzeba było się trochę przez nie przegryźć, tutaj jak nie do końca wszyscy wiedzieli, co się dzieje, ten angielski dużo, tak nie do końca jestem przekonany, czy ona na pewno jest... Czy ta wartość dodana jest taka dużo większa niż ten stary prościutki Scotland Yard. Także no, na pewno bardzo chętnie bym zagrał, tylko no, jakoś Ola wetuje. Na 4. miejscu mam Sabotażystę z tych gier, o których mówiliśmy, że tak niby wszyscy razem, ale jednak się okazuje, że każdy że tak nie do końca razem. No nie wiem, no to jest gra zdecydowanie, którą najwięcej grałem z gier kooperacyjnych. Nie wiem, czy już kiedyś opowiadaliśmy, wszyscy jesteśmy jakimiś krasnalami, wchodzimy do jakichś jaskiń, musimy znaleźć złoto, tam budujemy tunele i kilku graczy stara się, żeby w tym skończonym czasie do tego złota nie dojść, cała reszta stara się dojść, jeszcze cała reszta ma takie utrudnienie, że każdy próbuje być tą ostatnią osobą, która znalazła, żeby najwięcej zapunktować, więc w pewnym sensie wszyscy grają destruktywnie, no tak, no taka to też nie do końca byłem pewien, czy to w ogóle mogę zakwalifikować w grę kooperacyjną, nie do końca wiemy, z kim gramy w drużynie, no ale no tak, z tych gier, które tutaj widziałem jakąś szansę, to jest na miejscu czwartym. Na miejscu trzecim mam grę, którą w ogóle nie miałem na liście top 5, jak przygotowaliśmy ten, jak się przygotowałem do odcinka, to jest Last Night on Earth. Rozmawialiśmy i nie wiem, ostatnio jak kiedyś pytałeś mnie, chyba dwa odcinki czy trzy odcinki temu, o opinię, to taki nie byłem bardzo, bardzo podekscytowany, bo tak bardziej na świeżo to tak bardziej sobie myślałem, że ta mechanika jest kiepska. Teraz tak, im bardziej opowiadaliśmy, tym bardziej mi się przypominało, jak ja się świetnie bawiłem. No, jednak ją tutaj włożę, bo po prostu chcę zagrać znowu, no, po prostu. Na drugim miejscu mam Pandemic, no bo to jest taka najbardziej mechanicznie, wydaje mi się, solidna i taka najbardziej dla tych gier taka gra, w której można jakoś pogłówkować. I na pierwszym miejscu mam grę, którą zdyskwalifikował Jacek, to jest Bridge i no nie wiem, no tutaj z tych wszystkich gier tutaj tą kooperację ja czuję najbardziej, tą konieczność naprawdę dogadania się w licytacji bardzo dokładnie, potem jak gramy w obronie też, no tutaj najbardziej czuję, że naprawdę gram z tą inną osobą razem, no. W pewnym sensie ona dla mnie jest najbardziej bardziej kooperacyjna niż te wszystkie inne. Nie jest tak, że to na siłę ją łapię do tego gatunku, tylko tak naprawdę jeśli chodzi o moje przeżycia, to ona jest bardziej kooperacyjna niż te, niż cała reszta. Także zdecydowanie to jest... Jeśli chodzi o takie przeżycie grania z kimś razem w drużynie, to u mnie na pierwszym miejscu jest Bridge.
Okej. No jeżeli chodzi o moją listę, to u mnie jest tak, ja miałem duży problem właśnie z tą listą, bo się zastanawiałem, czy zrobić ją tak ściśle ortodoksyjną, te takie gry kooperacyjne, które są grami kooperacyjnymi na pierwszy rzut oka, czy jednak pomieszać. I jednak pomieszałem. Wyszło mi, że sobie mogę tutaj pozwolić na różne tam gatunki, różne hybrydy. I wyszło mi tak, że na piątym miejscu u mnie się znalazł Pandemic, właśnie za tą taką oryginalność jednak w grze kooperacyjnej, że ona jest krótka, że ona może grać od dwóch graczy, że tam jest połączona fajna mechanika, prosta, z klimatem. Wszystko to, co mówiłem podczas podsumowania recenzji. To właśnie dlatego ją umieszczam na piątym miejscu. Na czwartym pozycji Shadows Over Camelot, dlatego, że jest właśnie ten zdrajca i to jest bardzo fajnie przemyślane. Gra jest też śliczna. Wspaniale się w nią gra, tak wizualnie. Jest naprawdę taki ten... Klimat też jest namacalny, tak jak mówiliście właśnie w Last Night on Earth, to u mnie ten Shadows Over Camelot po prostu fajnie, mi się od razu przyjemnie gra w tą, czuję taki komfort, no nie wiem, z tej gry. Pomimo, że ona ma tam swoje też wady, nie jest grą doskonałą, ale na czwartym miejscu powinna być i jest u mnie. Trzecie miejsce to gra, która jest właśnie, na której Shadows Over Camelot się wzorował, czyli Lord of the Rings. Tutaj nie ma tego zdrajcy, ale chcę po prostu uznać, że tu, umieściłem ją na trzeciej pozycji, bo chcę po prostu tutaj podziękować Reinerowi Knizi za taki pomysł, że w ogóle wymyślił, bo to tak naprawdę od niego, można powiedzieć, zaczęły się te nowoczesne gry kooperacyjne i dlatego na trzeciej pozycji. Druga pozycja właśnie Republic of Rome, który już wkrótce będzie wznowiony w nowej wersji i wizualnie i tam będą jakieś poprawione szczegóły w mechanice. Niesamowicie podoba mi się ten pomysł tego, że gramy wszyscy na własną rękę i mamy swoje prywatne interesy, mamy własne frakcje, mamy własny skarb, ale jednocześnie musimy koniecznie, chcąc nie chcąc, tam są największe spory, kłótnie, jakieś polityczne, jak to politycy, ale musimy w pewnych momentach zawrzeć sojusz, dążyć do tego, żeby Rzym obronił się przed najeźdźcą, bo inaczej przegrywamy wszyscy. Niesamowicie mi się to podoba i to jest naprawdę bardzo namacalnie tam zrobione, wykonane. Czekam z utęsknieniem na tą nową wersję, taką nowocześniejszą. I pierwsze miejsce, ja tutaj umieściłem Robo Rally, właśnie ten tryb Domination, ten tryb nieoficjalny, który tutaj Jacek jest pomysłodawcą, ale w takim, jak się gra w dużej grupie, sześcioosobowej, i mamy te drużyny 3-3, ta kooperacja tam jest bardzo też taka namacalna, my musimy się ściśle, tak jak Michał mówił tu o brydżu, to tutaj ja uważam, że właśnie w Robo Rally też musimy ściśle ustalić te plany i każdy, jak będzie grał na własną rękę, to kompletnie, no drużyna, no, skończy się ta rozgrywka porażką po prostu. I mam swoją poczekalnię, tutaj bardzo dużo gier umieściłem i te dużo takich gier drużynowych właśnie. Last Night on Earth, które wspominaliśmy. Friedrich, uważam, że gra warta na pewno zagrania, spróbowania. History Coach, taki wieloosobowy, jak tych graczy jest, nie wiem, 4-4. I ci gracze muszą ze sobą współpracować, w cudzysłowie, bo to jest jednak party game, to wszystko jest luźne. Też warto się zainteresować. Scotland Yard, o którym mówiliście, i na koniec jeszcze drużynowy tryb dla Nexus Ops. Tam drużynowo to też się fajnie rozgrywa, ta współpraca musi być ścisła, nie można sobie pozwalać tutaj na indywidualność, na własną rękę, bo wtedy po prostu się przegra. I jeżeli chodzi o mnie, to też to wszystko. I przygotowaliśmy dzisiaj, jeszcze od dawna nie ogłaszaliśmy żadnego konkursu, a więc stwierdziliśmy, że taki jest fajny temat i warto by tutaj zorganizować konkurs i przygotować jakąś nagrodę, która byłaby grą kooperacyjną. I dzięki Rebelowi, sklepowi rebel.pl udało nam się otrzymać na konkurs grę, dodatek dokładnie, do Shadows Over Camelot, Merlin's Company. A więc najnowszy dodatek do tej gry. Przy okazji chcieliśmy tutaj przypomnieć, że akurat właśnie trwa promocja o nazwie Kupan Świnkę na gry niemieckie wydawnictwa Hans im Glück. Bardzo dobre gry, a więc warto, żebyście weszli na stronę, do sklepu i obejrzeli sobie, co tam można zakupić, szczególnie, że ceny są bardzo atrakcyjne. Ale wracając do samego konkursu, stwierdziliśmy, że pytanie będzie powiązane z Shadows Over Camelot, żeby było tutaj wszystko ze sobą ściśle powiązane, że jeżeli mówimy o grach kooperacyjnych, to i pytanie konkursowe było też z gier kooperacyjnych. Pytanie z Shadows Over Camelot. Odpowiedzcie, jakie trzy artefakty mogą zdobyć rycerze kierowani przez graczy podczas realizowania misji. Tam się realizuje misję. Tam gracze mogą zdobyć trzy artefakty i chcielibyśmy poznać nazwy tych artefaktów. Na odpowiedź czekamy do 7 lipca. Nagrodą, jak mówiłem, jest dodatek do gry Shadows of the Camelot Merlin's Company, ufundowany przez wydawnictwo Rebel. Bardzo dziękujemy.
Sklep Rebel. U którego bardzo możliwe, że to jest ten nasz ulubiony sklep, który mówił Jacek, w którym Last Night on Earth można kupić całkiem sensownie.
No i mam nadzieję, że to jest konkurs to musi być optymistyczny, więc tym optymistycznym akcentem kończymy 19 odcinek planszostacji poświęcony grom kooperacyjnym. Przypomnę, kto nagrywał. Był to Michał Barzyński-Bazik.
Do usłyszenia.
Jacek Nowak-Jan.
Dziękuję, do usłyszenia.
I ja, Marek Pańczyk, dziękuję bardzo. No i do usłyszenia w kolejnej planszostacji.
Jestem zombie.
Może Michał, powiesz kilka słów?
Mhm. No, Pandemic to jest gra o odeszła mnie wena. Jeszcze raz, moment. i wymyślić szczepionki na te choroby, zanim te choroby opanują cały świat. Tak tematycznie. I co powiedzieć? Nie wiem, chyba mam jakąś kiepską formę. Nie wiem, jest źle.
Podzielić. Kto chce swoją listę przedstawić na początku?
Nie, ja mogę.
No. Najpierw nikt się nie wyrywa, później obydwu. Dobra.
No to tak. Nie, dawaj. Nie. Powinniśmy byli kooperacyjnie powiedzieć do usłyszenia wszyscy razem.
No to proszę, no to kooperacyjnie. 3, 4.
Do usłyszenia.
Dobra, będzie chociaż...
Chyba gra z nami wygrała.
Chyba przegraliśmy, tak.